Państwa, jest wtorek, 14 stycznia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Irańska dziennikarka przeprasza za kłamstwa. Przepraszam za 13 lat odpowiadania kłamstw, napisała na Instagramie była dziennikarka irańskiej państwowej telewizji Gelare Jabari. Trudno było mi uwierzyć, że moi rodacy są zabijani. Wybaczcie mi, że zrozumiałam to tak późno. Wybaczcie, że przez 13 lat opowiadałam kłamstwa. Zostawiłam tę pracę kilka lat temu i nigdy nie wrócę do telewizji. Dwie inne prezenterki państwowej telewizji również ogłosiły swoje odejście. Zara Katami odchodząc stwierdziła: dziękuję, że przyjmowaliście mnie jako prezenterkę do dzisiaj. Nigdy nie wrócę do telewizji. Wybaczcie mi. Sabarat powiedziała: dziękuję za wasze wsparcie przez wszystkie lata mojej kariery. Ogłaszam, że po 21 latach pracy w radiu i telewizji nie mogę kontynuować pracy w mediach. Nie mogę. Nie tylko dziennikarki w Iranie zaczynają mówić prawdę. Jedna z najpopularniejszych irańskich aktorek, Taraneh Ali Dosti, skrytykowała władzę za brutalne postępowanie wobec protestujących. Na Instagramie napisała: długo nie chciałam tego uznać. Nie jesteśmy obywatelami, jesteśmy niewolnikami, miliony niewolników. W Iranie już czwarty dzień trwają protesty po tym, jak władze przyznały się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu, którym podróżowało także wielu Irańczyków. W demonstracjach bierze udział przede wszystkim wielu studentów, ponieważ w zastrzelonym samolocie zginęło wielu irańskich naukowców i studentów. Demonstrujący domagają się ustąpienia najwyższych władz. Zarzucają im okłamywanie społeczeństwa. Podczas manifestacji skandują: naszym wrogiem nie jest Ameryka, wróg jest tutaj, Chamenei morderco i wstydźcie się. Irańska policja rozpędza za demonstrację gazem łzawiącym. Pojawiają się też doniesienia o ranach postrzałowych. W listopadzie i grudniu zeszłego roku podczas antyreżimowych protestów władze Iranu zabiły 1500 ludzi. Pastor Paweł Chojecki tak skomentował na Twitterze wyznania irańskich dziennikarek: czekam na nawrócenia i podobne wyznania warszawkowych burdello redaktorów. Czy warszawskie redakcje przeproszą Polaków? O tym już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Ukraina uważa, że tłumaczenia Iranu są bezsensowne. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko stwierdził, że twierdzenia władz Iranu, jakoby samolot ukraińskich linii lotniczych przed jego zestrzeleniem zaczął kierować się w stronę bazy wojskowej, są bezsensowne. Nasz samolot leciał międzynarodowym korytarzem, którego trasa została wcześniej wskazana, powiedział minister. Stwierdził, że nie ma żadnego potwierdzenia wersji irańskiej. Podkreślił, że musimy dotrzeć do informacji, kto wydał rozkaz, kto wcisnął przycisk. Ukraiński minister przekazał też, jakie były ostatnie słowa pilota Boeinga. Według śledczych badających sprawę brzmiały one: wszystko w porządku na pokładzie, przechodzę na autopilota. Były senator PiS zatrzymany przez CBA. Były senator Stanisław Kogut, jego syn oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta M., radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, zostali zatrzymani przez krakowskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Krakowskie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, w tym byłego senatora i dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to kolejna odsłona śledztwa związanego z powoływaniem się na wpływy w urzędach rządowych i samorządowych województwa małopolskiego. Senator i jego syn usłyszą zarzuty przyjmowania wielomilionowych łapówek, natomiast dyrektor PFRON w innym wątku tego śledztwa usłyszy zarzuty wręczania korzyści majątkowej w postaci kontraktu, które były przeznaczone dla fundacji byłego senatora. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Katowicach, tam usłyszą zarzuty.
Senator Kogut usłyszał zarzuty korupcyjne już w styczniu zeszłego roku. Prokuratura uważa, że wywarł wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Krakowia i kina Kijów w Krakowie. W zamian senatorowi obiecano 1 000 000 zł. Ponadto ówczesny senator miał wywierać wpływ na zawarcie umowy między PKP SA a prywatną firmą oraz pośredniczyć w złagodzeniu wyroku mężczyzny skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Stanisław Kogut utrzymuje, że jest niewinny. Kiedy sprawa się rozpoczęła w 2017 roku, sam zrzekł się immunitetu senatorskiego. Jednak Senat zagłosował wtedy przeciwko uchyleniu immunitetu. Na posiedzeniu Senatu Stanisław Kogut mówił wtedy: mogę zapewnić, że przez 20 lat mojej działalności charytatywnej nie wziąłem od nikogo ani jednego grosza, nic dla siebie nie wziąłem. Przyjmijcie, nie jestem żadnym łapówkarzem. Moim kardynalnym błędem było to, że jeśli chodzi o pomoc ludziom biednym, to mam ogromny ciąg i potrzebę pomocy ludziom w potrzebie. Nie potrafiłem moim wyborcom powiedzieć nie, kiedy przychodzili z prośbą o pomoc. W tym pędzie pomocy ludziom chorym, ludziom w potrzebie popełniłem może błąd. Ja nie mówię, że nie popełniłem błędu, ale od tego są niezawisłe sądy, żeby ocenić, czy go popełniłem, czy nie. Armatorzy grożą blokadą portów. Od 1 stycznia obowiązuje zakaz połowu dorsza na Bałtyku. Przepisy wprowadziła Unia Europejska w celu ochrony gatunku. Zakaz połowu szczególnie dotknął właścicieli łodzi, którzy organizowali tzw. połowy rekreacyjne. Zrzeszyli się oni w sztab kryzysowy rybołówstwa rekreacyjnego i domagają się objęcia pomocą rządu, podobną jak rybacy komercyjni. Sztab w czasie negocjacji z rządem sformułował 3 postulaty. Armatorzy domagają się rekompensaty za trwałe odejście od zawodu, odszkodowania za utratę stanowisk oraz rekompensaty za czas postoju. Koszt spełnienia ich postulatów wynosiłby około 150 milionów złotych. Armatorzy w listopadzie zorganizowali już protest, blokując 5 polskich portów. W najbliższy czwartek sztab ma spotkać się z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem. Jeżeli strony nie znajdą porozumienia, może dojść do zapowiadanych od kilku tygodni wzmożonych protestów i blokady portów. Morderca dziennikarza, który pisał o mafii na Słowacji, przyznał się do winy. Podczas procesu w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej zeznawał Mirosław Marczek, który przyznał się do zabicia pary. Według prokuratury zleceniodawcą morderstwa był przedsiębiorca Marian Kocner. Miała to być zemsta za artykuł Kuciaka o niejasnych interesach biznesmena. Do morderstwa przez pośredników wynajęto byłego policjanta Tomasza Szabo, który współpracował z byłym wojskowym Mirosławem Marczekiem. Mężczyźni wspólnie przygotowali się do wykonania zlecenia. 21 lutego 2018 roku Mirosław Marczek zastrzelił dziennikarza i jego narzeczoną w ich własnym domu. Marczek jako jedyny oskarżony przyznał się do winy. Przed śmiercią Kuciak pracował nad artykułem o włoskiej mafii na Słowacji oraz jej powiązaniach z otoczeniem ówczesnego premiera Roberta Fico. Zabójstwo dziennikarza wywołało masowe demonstracje na Słowacji. Protesty doprowadziły do ustąpienia premiera. Niemcy chcą wprowadzić system inwigilacji w miejscach publicznych. Jak podaje dziennik Der Spiegel, niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer ma zamiar wprowadzić system automatycznego rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych. Program miałby działać na 134 dworcach kolejowych i 14 lotniskach. Na razie ministerstwo nie potwierdziło tych informacji oficjalnie. Rzecznik niemieckiego rządu, pytany przez portal Euractiv.com, informował, że jest planowana poprawka do ustawy o policji, aby zapewnić funkcjonariuszom ulepszone możliwości techniczne oraz w miarę możliwości rozsądne, rozszerzone uprawnienia. System rozpoznawania twarzy był już testowany w Niemczech. Po testach minister Seehofer w październiku 2018 roku powiedział: ten system zaskakująco dobrze zdał egzamin, dzięki czemu będzie można go zastosować na dużą skalę. Przekonywał również: wyniki testów dowodzą, że technologia automatycznego rozpoznawania twarzy w znacznym stopniu może usprawnić codzienną służbę naszych policjantek i policjantów. System rozpoznawania twarzy jest już na dużą skalę stosowany przez komunistyczne władze Chin. Używa się go m.in. w systemie punktowania obywateli, zwanym systemem zaufania społecznego. Każde zachowanie obywatela objętego tym systemem jest punktowane w zależności od tego, czy partia komunistyczna uznaje je za dobre. Osoby z mniejszą liczbą punktów są pozbawiane dostępu do niektórych usług, np. do podróży samolotem, kredytów lub do studiowania. System ten ma być wdrożony na pełną skalę w całych Chinach w tym roku.
To są globaliści z jednej i z drugiej strony Euroazji. To się już dzieje na naszych oczach. I teraz jeśli Polska wzorem Wielkiej Brytanii nie opuści sfery niemieckiej, czyli tego Reichu IV Rzeszy, to wszystkie te zdobycze, w cudzysłowie, niemieckie, czyli zakaz edukacji domowej, zakaz praw rodzicielskich, kontrola totalna, za parę lat jaki rząd wprowadzi? Bezprawia i niesprawiedliwości.
Stany Zjednoczone wydalają saudyjskich kadetów po zamachu w bazie wojskowej. W poniedziałek prokurator generalny USA William Barr poinformował, że atak saudyjskiego oficera w bazie wojskowej na Florydzie, w trakcie którego zginęło 3 Amerykanów, był aktem terroru. Prokurator poinformował również, że w wyniku tego zdarzenia zdecydowano się wydalić ze Stanów Zjednoczonych 21 saudyjskich kadetów. Wielu z nich było w posiadaniu dżihadystycznych i antyamerykańskich materiałów oraz mieli oni kontakt z dziecięcą pornografią. Nie znaleziono dowodów na to, że któryś z wydalonych Saudyjczyków pomagał zamachowcowi. Jak podaje Barr, zamachowiec przed atakiem odwiedził miejsce zamachu na World Trade Center. Prokurator powiedział: w trakcie śledztwa dowiedzieliśmy się, że zamachowiec opublikował 11 września 2019 roku wiadomość: rozpoczęło się odliczanie. W grudniu Mohammed Said al-Shamrani, członek Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej, zabił 3 osoby w amerykańskiej bazie wojskowej w Pensacoli na Florydzie. Przebywał w Stanach Zjednoczonych w ramach szkolenia wojskowego. Przed atakiem napisał na Twitterze, że Ameryka jest krajem zła i cytował Osamę Bin Ladena. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a już za chwilę dogrywka Idź Pod Prąd. Zapraszam.
Dzień dobry, jest wtorek, 14 stycznia, ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. A moim i Państwa gościem szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy o redakcjach warszawki.
O, to taki, że tak powiem, jeden z najstarszych zawodów świata.
Redaktor?
Warszawki, z Warszawki. Bo dziennikarze się trochę później pojawili, ale to mówię o uczciwych dziennikarzach, a jeśli chodzi o to, co, z czym mamy do czynienia w większości mediów, szczególnie głównego ścieku, to to jest najstarszy zawód świata, tylko uprawiany, że tak powiem, metodami niecielesnymi, czy nie zawsze cielesnymi, bo też skandale seksualne przecież w tych środowiskach są bardzo, bardzo częste.
A zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Iranie, co się dzieje w Iranie, i na tej podstawie zadajemy pytanie tytułowe. A mianowicie, irańska dziennikarka przeprasza za kłamstwa. To nie pierwsza dziennikarka, to już trzecia. Do tego mamy również celebrytkę, aktorkę. Ale po kolei. Przepraszam za 13 lat opowiadania kłamstw. Tak napisała na Instagramie była dziennikarka irańskiej państwowej telewizji. Trudno było mi uwierzyć, że moi rodacy są zabijani. Wybaczcie mi, że zrozumiałam to tak późno. Wybaczcie, że przez 13 lat opowiadałam kłamstwa. Zostawiłam tę pracę kilka lat temu i nigdy nie wrócę do telewizji.
No to takie smutne, że widać, że tu te zmiany, które człowiek przejdzie w tym takim długotrwałym pogrążeniu w kłamstwie, no ludziom uczciwym, bo tak oceniam tę panią, powodują, że ona już nigdy nie chce próbować nawet. Ona mówi, że w ogóle nie wróci do telewizji, bo albo nie jest siebie pewna, albo nie jest pewna, że jeśli wróci do tych odnowionych już redakcji, czy jakaś kolejna linia programowa nie będzie ją zmuszała do życia w kłamstwie i do wysługiwania się jakiejś partii, czy jakiejś no, linii, a nie do uczciwości we własnym sumieniu. Także no taki prawdziwy, nie tylko, że tak, no przepraszam, teraz dalej będę mówić,
tak,
nie?
Tak.
W tym sensie, że kłamałem 13 lat, mówi ta pani, ale no teraz będę już wam mówić prawdę, tylko ona
Stara
też...
Kata nie powiedziała, nigdy nie wrócę do telewizji, wybaczcie
ona,
mi.
Ona wyciąga konsekwencje, mówi, kłamałem 13 lat, to za dużo, to za dużo, jeśli by, powiedzmy, jako młoda dziennikarka tam trafiła, no i na początku nie umie się oprzeć tej presji tam, nie wiem, redaktora naczelnego, czy jakiś, bo to tak jak w tym filmie o zamachu smoleńskim mówiliśmy, że to nawet nie redaktorzy smoleńscy, tylko oficerowie służb specjalnych bezpośrednio dzwonią do niektórych dziennikarzy i im każą coś pisać albo zakazują im pisać na jakiś temat. To jest polska rzeczywistość w filmie pana Krauzego pokazana. Także to widzimy, w tym filmie widzimy to naciski komunistycznych służb specjalnych, a w filmie na przykład Kler widzimy, jak Kościół katolicki, jak hierarchia katolicka blokuje prawdę, jak na przykład przez wiele lat blokowała prawdę o pedofilii. Najpierw ta prawda była użyteczna dla SB, akcji Hyacynt. Przypominam, to chodziło o zbieranie materiałów na księży homoseksualistów i pedofili i szantażowanie ich po to, żeby donosili na kolegów, na tych, którzy się u nich spowiadają, na opozycjonistów, no na wszystko, nie? Także teraz widać, że dalej to jest temat tabu i polscy dziennikarze absolutnie nie chcieli się tym zająć. No przecież film Sekielskiego to powstał nie o wydarzeniach sprzed ostatniego półrocza, tylko mówi jeszcze na przykład o kapelanie Wałęsy, księdzu Cybuli, czy jak on się tam nazywa, który przecież no, działał w świetle wszystkich kamer, wszyscy dziennikarze go znali, czy ten prałat Jankowski, no to wszyscy wiedzieli, że on ma skłonność do chłopców. Ja słyszałem też dawno temu takie plotki. Także gdzie byli ci dziennikarze z głównego ścieku? Dlaczego nie zajmowali się tak ważnymi, drastycznymi kwestiami? To pokazuje, że to są słudzy systemu. To są no, burdeldamy, a nie żadni dziennikarze. I tu ta niewiasta z Iranu zachowała się przynajmniej uczciwie. Powiedziała, że kłamała i odcięła się od jakichkolwiek profitów z tej strony. Pomimo, że ma popularność, że tam pewnie jakby popłakała się na wizji i tak dalej, no to by ludzie tam ją przyjęli, bo no, przyzwyczaili się do niej, no ludzie tak reagują zwykle. No ona bardzo uczciwie powiedziała, że absolutnie nie wróci już do tego zawodu.
Trzecia kłamała to samo i nawet po 21 latach, ta trzecia.
Kłamałam tyle lat, to obciąża moje sumienie, byłam, przecież te kłamstwa, to nie były jakieś takie, wiecie, no, że tam pogoda nie taka będzie, nie, i chłop nie zdążył zwieść tam zboża do stodoły, nie, tylko za tym szły przecież morderstwa polityczne, za tym szły nagonki na niektórych ludzi, oczernianie ich, za tym szło przemilczanie prawdy, przemilczanie niektórych ludzi, czy eliminowanie ich z życia społecznego za pomocą właśnie takiego komunistycznego, czy tu islamskiego ostracyzmu, że tego nie wolno puszczać i tak dalej, i tak dalej. Także ona wie, że jest winna zbrodni. Nie tylko moralnie jest odpowiedzialna, ale tak jak na przykład towarzysz Urban, który był rzecznikiem w czasach stanu wojennego, rzecznikiem rządu, czyli hunty Jaruzelskiego, no to te jego nagonki na księdza Jerzego Pobiełuszki przecież były częścią operacji doprowadzającej do zamordowania tego księdza. Także tu dziennikarze mają naprawdę niekiedy krew na rękach, nie? To trzeba jasno sobie z tego zdać sprawę. Także pełen szacun dla zachowania, nie dla kariery tej pani, ale dla jej zachowania, kiedy teraz widzi, że już to ten zakłamany reżim się zapada.
To może zanim przejdziemy do Warszawki, to spytam się, jak myślisz, czy to właśnie oznacza, że to koniec reżimu? Że to już jest realne chyba, no jak takie... przez te lata się bały, tak?
Nie po to tak.
Reżimu. Teraz pewnie się boją już ludu, potencjalnie.
Albo no, gdzieś tam no, dociera do nich, że już to zagrożenie reżimu prawdopodobnie maleje i ten reżim się zaraz zapadnie, co zresztą tu mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd jako pierwsi w Polsce. Tweet Donalda Trumpa po persku. Widziałeś, tam dziesiątki tysięcy, czy już nie wiem, jaka jest aktualna skala popularności tego tweeta. Mówiliśmy, że Donald Trump bardzo dobrze czuje zwykłych ludzi, można tak powiedzieć. Przyjechał do Polaków, nie mówił do Dudy, nie mówił do rządu, mówił do Polaków, mówił o bohaterstwie Polaków, no był witany jak prezydent Polski, albo lepiej, można tak powiedzieć, mówię o 2017 roku, także świetne wyczucie, można powiedzieć, klimatu ulicy, nie? I teraz, kiedy on zwraca się już bezpośrednio po persku do mieszkańców, do narodu perskiego, do mieszkańców Iranu, no to oznacza, że rzeczywiście tam już wrze, że ludzie mają serdecznie dość. Trochę wczoraj też o tym mówiliśmy i szykuje się, można powiedzieć, wielka, wielka zmiana. Te już rejterady tych celebrytów, bardziej lub mniej szczere, też tego dowodzą. Także odpowiadając na twoje pytanie, tak, myślę, że te opinie, czy konfesje takie, czy wyznania tych celebrytów świadczą, że zbliża się bardzo szybko zmiana reżimu tych ajatollahów, czy mułów, czy jakich tam zwał. Cieszę się oczywiście z tego. No, pytanie, czy kto ich zastąpi? Pytanie, czy chrześcijanie, którzy masowo pojawiają się wśród Persów, o tym mówił i nasz częsty gość, ostatnio pastor Abedini, kilkakrotnie był, to jest Irańczyk na emigracji. Kiedyś bardzo zagorzały islamista, planował zabójstwo pastora, dzisiaj pastor i ten, który głosi Jezusa Chrystusa. Także mówi się nawet o milionie chrześcijan. To już przy 80-milionowej populacji, milion dorosłych osób, no to już jest ładny procent. To już oni mogą odegrać wpływ na całe to społeczeństwo, szczególnie, że ono odwraca się od tego takiego nienawistnego wobec Żydów i chrześcijan islamu. To mówiliśmy też więcej wczoraj w dogrywce. Czy może mi się pomyliło, wczoraj to chyba o papieżaśmy mówili, ale to w programie chyba mówiliśmy o tym, że oni czekają na takiego Mesjasza Mahdiego, który wymorduje wszystkich... Tak, w programie było o 13. Wymorduje tam wszystkich chrześcijan i Żydów, nie? No to taka religia pokoju. Ale to jest ta odmiana, ta 10-procentowa szyicka i islamu. Także widać, że Persowie, bo trzeba jasno powiedzieć, że islam jest religią okupacyjną dla Persów. To nie jest ich, że tak powiem, od początku ich państwowości, kultury i tak dalej. Także pamiętacie, że na Liberty University rozmawiałem z Iranką, która po moim i Corneli wykładzie, kiedy mówiłem o takim właśnie duchowej historii Polski, czyli jak Polska zbliżała się do Boga w czasach Jagiellonów, w czasach reformacji, miała złoty wiek swojej historii, najpotężniejsze wpływy, najlepsze państwo, największe prawa i swobody i szczęście obywateli w największym stopniu. Potem zaczęła odchodzić od właśnie prawdziwego Boga Biblii, no to zaczęły się różne kłopoty, niewola, powstania, krew, zniewolenie, ciemnota i tak dalej, i tak dalej. Ona przychodzi i mówi, słuchaj, to dokładnie u nas to samo się stało, kiedy islam podbił Persję. Przecież kiedyś byliśmy wspaniałym narodem i też widziała to sprzężenie działania Boga, czyli zbliżania się do Boga narodu i jego historii w tym wymiarze już materialnym. Także to zresztą przy okazji siostra pastora Abeliniego. Także ona to samo widziała w swoim narodzie i miejmy nadzieję, że Iran i Persowie teraz zwrócą się, ja nie powiem od razu do Jezusa Chrystusa, no bo jednak islam tam jest główną religią, tak jak katolicyzm w Polsce, ale że elita, ta nowa elita będzie po pierwsze nasączona w większym stopniu nawet niż średnia krajowa biblijnymi chrześcijanami, uczniami Jezusa Chrystusa, a po drugie ich wpływ, tak jak na Tajwanie. Pani Hania mówiła, że tam tych biblijnych chrześcijan w stylu amerykańskim jest niewielu, ale ich wpływ jest przeogromny. Wszyscy się mniej więcej na wartości amerykańskie tam orientują, że to samo też wydarzy się w Iranie, a potem nad Wisłą, bo pytałeś o burdello nad Wisłą.
Tak, ja pamiętam a propos Wisły i Warszawki, zeszły rok free run, demonstracje przy okazji szczytu, pan Giuliani, wywiad, ale też pamiętam różne komentarze, które się udało znaleźć ze Stanów. Tam ocena tych protestów free run nie była do końca taka jednoznaczna, o tak, jednoznaczna. Było sporo wątpliwości, bo ta część społeczeństwa, z którą, która jest przeciwna ajatollahom, też ma sporo na sumieniu i tak. No, to budzi pewne obawy, w którą stronę faktycznie Iran może pójść. No wiadomo, tak, że póki dlatego... co zmiana na tak. pewno na lepsze, ale o ile
ale na ile lepsze? Czy to będzie tylko bardziej łagodny, ale dalej taki opresyjny, złodziejski, skorumpowany reżim jak w Polsce? Bo właśnie okrągły stół to jest taką zmianą na lepsze. To bezspornie, że mamy trochę więcej swobód, na przykład ten paszport w domu, to jest taka podstawowa zmiana pomiędzy czasem komuny a tym, który jest obecnie, czy jeszcze jest, bo nie wiadomo, co tam rząd Morawieckiego knuje, czy tu nie będzie jakiś na wzór niemiecki takiego zamordyzmu i kontroli, to mówiliśmy o 13 więcej, ale na razie to jednak mamy więcej swobód, ale teraz już społeczeństwo coraz bardziej jest świadome, że dalej jest to system niewolniczy, że tak jak te gwiazdy mediów Iranu, reżimu, mówi, ja żyłam w państwie niewolników, to cytuję którąś z tych gwiazd tej telewizji irańskiej, to pytanie, kiedy Polacy sobie to uświadamia, już coraz więcej ludzi widzi ten ogromny ucisk fiskalny, te socjalistyczne fundamenty rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli całego tego, bo o socjalistycznych fundamentach SLD, to chyba nikt nie wątpi, ale przecież premier Morawiecki w czasie kampanii wyborczej objawił, że Prawo i Sprawiedliwość jest zbudowane na socjalistycznym ruchu robotniczym, nie? Czyli to jest tak, on sam to naprawdę bez tortur, bez wódki u Sowy, on sam to chwalił się w ramach kampanii wyborczej, gdzieś chyba na Śląsku, w jakimś tam, nie wiem, kole gospodyń, czy jakiś taki festyn ludowy był. Ludowy, i on tam powiedział, że fajnie tu, towarzyszcie, my też, socjalisty, nastajaszcie, takie kucypały, chciał się pod publiczkę, że tak powiem, wpasować, i wyleciał z tym socjalistycznym fundamentem Prawa i Sprawiedliwości, z robotniczo-socjalistycznym jakimś, także jest specjalny film na naszym kanale, który pokazuje, to Eunika jest główną autorką tego filmu, on tam naprawdę bardzo dużo wyświetleń ma i pokazujemy, jak jest to wrogie chrześcijaństwu, jak to nic nie ma wspólnego z Biblią, czy szerzej z cywilizacją chrześcijańską, że socjalizm to jest wróg, zaprzeczenie chrześcijaństwa, nie? Także to pisowcy przyznali, że tak powiem, bez bólu, że są socjalistami, bez żadnych ogródek. No a socjalizm to śmierć i o tym właśnie mówił Mike Pence, kiedy przyleciał w zeszłym roku we wrześniu, to o tym właśnie Polakom mówił. Biurokracja i socjalizm to jest śmierć dla zwykłego człowieka, to jest śmierć dla gospodarki, to jest śmierć dla wolności, to jest, można powiedzieć, śmierć dla szczęśliwego rozwoju kraju, nie? To powiedział przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, ale Morawiecki fetował Merkel i tamtego Steinmeiera, który mówił, że zbawieniem dla Polski jest Unia Europejska. Fertig, koniec, nie ma dyskusji normalnie.
I jak na to skandal. Wszystko, na obie te kwestie Morawieckiego i Pensa zareagowały polskie media?
No jak? Przemówienia Pensa żadne media, polskie media nie puściły, czyli burdelozy te warszawskie ukryły przed Polakami treść przemówienia Mike'a Pensa. To dopiero telewizja Idź Pod Prąd to puściła i dopiero wtedy zaczęły się gdzieś pojawiać te tłumaczenia i tak dalej. Nawet wtedy, zdaje się, Niezależna, czy tam Gazeta Polska, czy Telewizja Republika, nie pamiętam, to mi się jakoś tam w jedno zlewa, przypomniała sobie o telewizji Idź Pod Prąd i życiorys Pensa, to właśnie poszedł z telewizji Idź Pod Prąd, chyba w telewizji Republika, tak mi się wydaje, a może tam można to sobie sprawdzić, bo byliśmy nawet zdziwieni, jak tu próbują, że tak powiem, nie wiem, czy już nie mają swoich tych researcherów, że tak nas, czy tak chcieli pokazać pluralizm, że tu pokazują nasze środowisko, nie wiem, co się tam stało, ale to było tylko jakimś jednorazowym, tu widzimy, jednorazowym ewenementem takim, że pokazali, że telewizja Idź Pod Prąd istnieje i nadaje i ma się dzięki wam i Bogu coraz, coraz lepiej.
Z researchem wydaje mi się, że coraz mniej jest potrzebny. Przecież piszą i pytają o to tylko, co politycy sobie zażyczą.
Zażyczą, tak. No.
Więc research niezbyt
Czyli
potrzebny.
Kaczyński przysyła dziennikarzowi pytania, mhm. nie? A później dziennikarz czyta te pytania i to się nazywa wywiad z Kaczyńskim. Mhm. No to przecież chyba jakiś redaktor telewizyjny wypadł z tej pisowskiej telewizji za ujawnienie.
Tak,
no to jest przecież tak jak w burdelu. No, to
przypomnijmy jeszcze w takim razie szybka taka retrospekcja różnych tematach. Przeskoczę do lata zeszłego roku. Zjazd zorganizowany przez SDP dla dziennikarzy. Konferencje dotyczące wolności słowa w Europie i nie tylko, bo dotyczyły też Chin. Przedstawiciel tam był też prześladowanych Chińczyków. No i co? No i chodzi mi głównie o przemówienie tutaj wprowadzające pana ministra
Glińskiego.
Dziękuję za pomoc.
Wicepremier chyba. No.
No i mówi, że wybory w Polsce były sfałszowane. I
dokładnie
tam, że
zafałszowane na poziomie 20%, no to kompletne fałszerstwo.
Pomijmy PiS, już nie oceniajmy PiSu, no ale
dziennikarze
o tym napisali. I w ogóle nawet się nikt nie zastanowił nad tym. Tak przyjęli
O tym napisała, powiedziała tylko telewizja Idź Pod Prąd.
No tam też byli dziennikarze z zagranicy.
Była cała śmietanka i zobaczcie, nikt nie podchwycił, nie 89 roku fałszerstwa, bo to oczywiste jeszcze było, tu ten film Nieświadomi, nie? No to czeski serial polecaliśmy o 13, można sobie obejrzeć, no to jeszcze rozumiemy, nie? Tam przecież były takie pseudowybory, te które się czci jako początek wolnej Polski 4 czerwca, nie? No kpina, nie? Że komuniści mieli zagwarantowane, że tyle mają mieć, a reszta, no to zobaczymy, nie? Czyli tyle mają minimum mieć, co to za wolne wybory, no to jest, mówię, kpina. Tam tylko do Senatu były, powiedzmy, że częściowo wolne, bo to i tak wiadomo, kto liczył. Ale to mamy 2014 rok. I wicepremier partii rządzącej mówi wszystkim, że to zostało zafałszowane na ogromną skalę. Nikt nie został aresztowany, nikt za to nie beknął, chociaż to jest jeden z największych zamachów na wartości konstytucyjne takiego państwa tam, tego demokratycznego, nie? Zafałszowanie wyborów, nie? Nikt nie beknął. Rząd, wtedy opozycja, no bo to, że rząd nic nie zrobił, bo to rząd stał za fałszerstwem, nie? PSL, PO. A opozycja,
doszła do władzy opozycja.
Opozycja najpierw nic nie zrobiła, wiedziała, że zostały zafałszowane, ale nic nie zrobiła, żeby nie było rozruchów społecznych. Potem dochodzi do władzy, przyklepuje sprawy, nie ma żadnych procesów, żadnych prokuratorskich śledztw, nie? Sprawa zostaje całkowicie zamieciona pod dywan, chociaż musiała to być mafia na ogromną skalę, bo to nie w jednej gminie zafałszowano wybory. To w całej Polsce, mówi wicepremier Gliński, zafałszowano wybory. Czyli ani partia nie okazała się partią broniącą wartości tam demokratycznych, czy konstytucji, czy polskiej racji stanu, ani żaden dziennikarz oprócz telewizji Idź Pod Prąd tego nie nagłośnił. To pokazuje burdeloze warszawki.
No to jeszcze na deser szybciutko generał Hodges, generał Spalding. Też dużo się o nich dowiedzieliśmy
Steve
z polskich Yates.
Mediów. Pisz sobie, Steve Yates, przecież też unikatowy wywiad dla telewizji Idź Pod Prąd z samej końcówki roku. Cisza, milczenie. Milczenie, jakby tego nie było. Przecież to jest jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, zarówno generał Spalding, jak Steve Yates. Bardzo mają dużo do powiedzenia, mają kontakty z tymi, którzy aktualnie są przy Trumpie. Widać, że są z honorami przyjmowani na przykład na Tajwanie. W Polsce nikt nie wyraża zainteresowania. Ja rozumiem, że partia rządząca, no to są takie te marionetki w rękach Moskwy i Berlina, czy Brukseli, nie? Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, takśmy w 2003 roku skandowali, no i Prawo i Sprawiedliwość, no widać, że tak powiem gładziutko weszło, chociaż miało pokazać, że to będzie dobra zmiana, że Polaków stać na więcej, to absolutnie nic takiego się nie stało. To partia, pies ją trącał. Ale kto z dziennikarzy pokazał prawdę, zainteresował się tematem. Nie, linia partii była ukryć generała Spaldinga, ukryć Steve'a Yatesa, ukryć generała Hodgesa, no to dziennikarze...
I nie puścić przemówienia Mike'a Pence'a.
I nie, no to dziennikarze, jak to posłuszne, że tak powiem, burdelozy, to zrobili, nie? Także to wszyscy widzą, ale jest jeszcze druga taka bardzo, no, dla mnie bulwersująca strona tej burdelozy warszawkowej. To nie są ludzie z Warszawy, nie? To nie są warszawiacy z krwi i kości, tych pozdrawiamy i szanujemy. To jest przeróżna hołota, która się zjechała do miodu, który jest w Warszawie, no i ich nazywamy warszawską, czyli niemoralna hołota, która przyjechała się dorobić i użyć w tej Warszawie, sowieciarze tacy. Drugi aspekt tego, jak skorumpowani, zdegenerowani są ci ludzie, którzy żyją za nasze pieniądze, zabrane nam w podatkach. Bo wiecie, media prywatne, no to dobra, ktoś w jakiś sposób tam je finansuje, mają taką linię, my nie wnikamy, ale media publiczne są zabierane tobie, mnie, w każdej bułce, którą kupimy, w każdej kilowatogodzinie, którą zużyjemy, zabierają nam pieniądze, ciężkie pieniądze w podatkach i ładują na ten burdel zwany mediami publicznymi, nie? Radio publiczne, telewizja publiczna. Zobacz, że wcale kiedy my mówimy o burdelach, to tu nie jest żadna zniewaga, bo oni sami się tak nazywają.
Dom publiczny.
Dom publiczny, telewizja publiczna, radio publiczne, no to co jest? No to co wy macie do nas za to, bo tu już może jacyś puryści, no jak to burdello, dom publiczny, redakcja publiczna, telewizja publiczna, do widzenia, no. Także nic tu nie ma żadnej w tym przesady. Ci ludzie absolutnie nie rozumieją takiego czegoś jak uczciwość, nie? I to nawet katolicy dziennikarze. Kiedyś jeden z takich katolickich dziennikarzy z czołówki tego pisowskiego establishmentu w mediach, przy świadkach. Tak, czyli widać, że on nie wie, bo gdyby to powiedział mi tak prywatnie, to bym rozumiał, że on się tego wstydzi, nie? Że on to robi, no tak jak prostytutka, no nie jest zadowolona, nie? Czy może to cichodajka tak zwana, a on już jest, widać, że w swojej mentalności zwykłą K, bo on się chwali swoją prostytucją, bo on mówi tak do mnie, to przy ludziach, mówi tak: ja wiem, że pan czy pastor, już nie pamiętam, jak on mnie tam tytułował, nie ma to znaczenia, że pan ma rację, że w 90% tego, co pan mówi w telewizji, to ja się z panem zgadzam. Ale ja pana nigdy nie zaproszę do naszej telewizji. Wiesz dlaczego? Bo ja jestem katolikiem, a pan atakuje mój kościół. Czyli moje pieniądze i wszystkich protestantów mu nie śmierdzą, nie, bo bierze je w podatkach. Ta menda. Tak to by powiedziała. No słuchajcie, ja reprezentuję tylko katolików, no to od niewierzących, od tam innych religii, no to nie chcę, czyli proszę mi tam 70% czy ileś tam dać pieniędzy. Nie, on bierze, na chama bierze 100% tego. On w ramach swoich obowiązków, czyli etyki dziennikarskiej i ustawy o mediach publicznych, ma za zadanie przedstawiać szerokie spektrum światopoglądów, które w Polsce są obecne. A on wprost mówi, że on zastosuje cenzurę na pastora Chojeckiego. Czyli jest to po pierwsze niezgodne z prawem, po drugie jest niezgodne z... Jakby miał prywatną swoją katolicką telewizję, to ja do niego nic nie mam. Do księdza Tadeusza, że mnie nie puszcza, nie mam nic, nawet go chwalę. Ale do pisowskich mediów, które żyją między innymi z moich pieniędzy czy z pieniędzy naszych widzów, to, że nas zamilczają, to jest po pierwsze łamanie prawa, a po drugie jest to łamanie zasad moralnych. Burdello.
Burdello.
W niektórych krajach to jest i łamanie prawa, w Niemczech to chyba jest legalne, ale to tam jeden wielki burdel. No i jest to niemoralne. Z tym to nawet chyba Korwin by się zgodził. Co prawda, on ma moralność komunistyczną, ale nawet za komuny to też burdele nie były, że tak powiem, oficjalnie lansowane w Komitecie Centralnym Partii.
No ale skąd ma być ta moralność? Przecież wzór, przykład, czy jak to nazwać, idzie idzie z góry, czy idzie od wzorców, wzorce komunistyczne albo wzorce katolickie, no to...
Tak, to jest katokomuna, bo kiedyś byli jeszcze uczciwi katolicy. Jeszcze są, na przykład pani Jadwiga Chmielowska, nie? Ona nie zgadza się z nami w sprawach tam wielu naszych wierzeń, stosunku do tam Jana Pawła, tuś, mój, ówdzie. Ale ona wie, że uczciwie robimy swoją robotę. Mhm. Mamy poglądy, do nich mamy prawo, mamy nawet silne argumenty za tymi poglądami. Jakby ktoś chciał sprawdzić, to tu są te argumenty. I traktuje nas uczciwie. Pani, oczywiście, no, nasza kochana redaktor Hania Szen, no, to też druga, ale takich wielu już nie ma. Takich wielu już nie ma w Polsce. Uczciwych katolików w mediach. Mhm. Powiem więcej, uczciwych protestantów też tam nie ma. Przecież redaktor Gmyz, no to jest ewangelik, czyli luteran. No, luteranin nie nam tam wielce bliski, ale całkowicie inne tam mamy przekonania na temat zbawienia i tak dalej. W moim przekonaniu to on jest raczej, że tak powiem, tak jak nominalni katolicy, tylko deklaruje swoją wiarę, a nie idzie za Jezusem. Jest tam jeszcze kilku innych dziennikarzy w tych mediach warszawkowych, którzy są z kościołów protestanckich. Dokładnie tak samo zachowują się, jak ich katoliccy koledzy.
No to czemu my się dziwiliśmy o 13, że szuka się współpracy z Iranem, Wietnamem, Indiami, Meksykiem?
No właśnie nie dziwiliśmy, tylko pokazaliśmy. Dla burdelozy warszawkowej to jest naturalny kierunek, jak świni do szamba. Ona tam będzie szukała. Czyli, wiesz, nie zapach bzu i krzew róży, jak świnia zaciągnie swoimi nozdrzami zapach, to idzie za gównem. No i ci dokładnie to samo robią.
No ale może przyjdzie czas na tych dziennikarzy, tak jak przyszedł na te irańskie dziennikarki. Mam
przyjdzie
nadzieję,
czas.
Że nie takim kosztem.
Kiedyś stanął po pierwsze przed Bożym Trybunałem, nie? Tylko to już będzie wtedy za późno, bo to na ziemi trzeba zwrócić się do Jezusa Chrystusa, żeby przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Jak już pójdą na ten sąd z powodu swoich uczynków, no to już po nich, to przeczytajcie sobie Księgę Apokalipsy. Tam właśnie jest opis tego sądu. Także lepiej już teraz zawołajcie do Jezusa Chrystusa, a wtedy częścią waszego nawrócenia będzie to, co zrobiły te gwiazdy. Publiczne powiedzenie, przepraszam, że kłamałem. Niektórzy od 89 roku, niektórzy wcześniej, bo takich redaktorów też pełno tam jest, a niektórzy kłamią dopiero od 2016 roku, czyli od dojścia mniej więcej PiSu do władzy. Ale to już jest dość, to już jest dość. Za to powinniście naród przeprosić i w większości przypadków zostaniecie, czy sami powinniście się skreślić z grona uczciwych dziennikarzy i wziąć się do jakiejś innej roboty. Bo wyście nie zdali egzaminu z odwagi i mówienia prawdy. Wy jesteście sługusami zamówień partyjnych.
Tu gdzie robotę znaleźć?
Od kogo uczciwej roboty, będą. Uczciwej roboty w Polsce tego. Niech się nauczy kłaść płytki, nie wiem, instalacje elektryczne, no cokolwiek, własnymi rękami.
Mało zachęcająco brzmisz.
No dobrze, jak uczciwie się to robi, to naprawdę można też dobrze zarobić. Polski fachowiec, polski tak zwany hydraulik, to jest synonim przecież w Stanach, no to większość naszych rodaków to są albo traki, nie? Mhm. Czy troki, jak to oni mówią, albo konstruktorzy, czyli budowlańcy. No to niech te burdeloza niech się weźmie do uczciwej roboty warszawkowa.
Przejdźmy do...
Da się żyć. Wielu naszych widzów w ten sposób żyje, kształci dzieci, buduje domy i tak dalej. Nie trzeba się sprzedawać w Warszawce. A to może o radiu coś opowiesz, jak już jesteśmy radio? Przy temacie dziennikarskim, zanim przejdziemy do waszych pytań.
To ja, jeśli mam powiedzieć o radiu, to zacznę też od pytania, bo jest Paweł Zawadzki się pytał o radio. Proszę podać wieczorem, czyli rozumiem, że teraz w programie wieczornym, statystykę radia Idź Pod Prąd. Jaka jest słuchalność? Statystyki rosną. Mamy ponad 1100 słuchaczy. To jest pewne, a ich aktywność jest duża, bo średnio jest albo pobrań, albo połączeń z jakimś programem, no to jest do jednego worka wrzucane, czy ktoś sobie odsłuchuje, czy pobiera, jest ponad 3000 dziennie.
No to gratulacje, panie redaktorze.
Radio funkcjonuje.
Radio IPP Kielce, tak? Bo centrala jest w Kielcach, także rozszerzamy nasze oddziaływanie. Tu centrala w Lublinie telewizji, ale centrala radia już jest za Wisłą. Pozdrawiamy widzów z Świętokrzyskiego.
Pozdrawiamy. Ja jeszcze może poproszę reżyserkę o pokazanie nowej, lekko odnowionej szaty graficznej. Mówiłem wcześniej, że są pewne problemy intuicyjne, jeśli chodzi o korzystanie z Idź Pod Prąd FM i odnalezienie ramówki. Teraz player wygląda troszkę inaczej. Są trzy najbliższe audycje pokazane, a w prawym górnym rogu pojawił się przycisk ramówka. Gdy się na niego naciśnie, to przechodzimy do tygodniowej ramówki. Jest to troszkę bardziej czytelne. Przycisk MP3 został na swoim miejscu, czyli również poprzez tamten prawy górny róg można się przenieść do naszych MP3, które można odsłuchiwać i pobierać.
I ciekawe, że większość naszych widzów wybiera tę opcję ściągania sobie niż tylko słuchania na żywo. Będziemy w tym kierunku inwestować. Myślimy o przeczytaniu naszych książek, właśnie żeby były w wersji podcastów, żeby nasze te miesięczniki iść pod prąd, najciekawsze artykuły w ten sposób. Także jeśli macie fajny taki radiowy głos, bo redaktor Szczukiewicz między innymi ma taki głos, jeśli tu do naszych widzów, a macie taki głos i moglibyście od czasu do czasu nim gdzieś usłużyć, przyjechać do Lublina, dać się nagrać i tak dalej, no to zgłaszajcie się, będziemy rozmawiać, czyli robić casting, nie? Jak się słucha, nie?
Tak, zapraszamy. Jak macie jakieś pomysły też, dzielcie się z nami, choćby nawet pytaniem na czacie podczas programu telewizyjnego, tak jak tutaj Paweł Zawadzki się dopytał. No dobrze, to myślę, że pora na pytania. Bogdan Alois. Morawiecki myśli, że Merkel kombinuje z Putinem, to on może z Chinami i innymi krajami bez zgody USA.
No myślę, że bo to tu jest tak zwana taka spontaniczna wizja, nie? Że Niemcy sobie coś tam robią, Rosja sobie coś robi, no i Morawiecki tak patrzy, no gdzie by coś tam uszczknąć, gdzie by tam nóżkę podstawić do podkucia. Myślę, że niestety rzeczywistość jest dużo gorsza. To są sługusy komunistyczne. Tutaj nawet mały biznes nie mógł się, mały w skali gospodarki całego kraju, bo to było dużo, zdaje się około tam 20 milionów sprzedaż tej firmy, którą założył pan Roman Kluska, ale widać, że nawet prywatny, duży, ale w skali całej gospodarki, no to przecież nie, to nie było tam 10%, czy nawet kilka procent, tylko dużo mniej. Jeśli nie był pod kontrolą służb specjalnych, to został zrujnowany. Pan Kluska został całkowicie zrujnowany, wsadzony do więzienia, jeśli tylko próbował na własną rękę, można powiedzieć, bez kontroli służb specjalnych tego komunistycznego państwa, jakim jest III RP, próbował tę działalność robić. Nawet jeśli, choć płacił duże pieniądze na Kościół katolicki, to zobaczcie, bo też tak, przecież to w Łagiewnikach i tak dalej, to on tam dużo pieniędzy nadawał, to i tak nie uchroniło go od aresztowania i doprowadzenia do, czy zmuszenia do wyjścia z tego biznesu. Także jeśli, że tak powiem, taka mała część polskiej gospodarki była tak ostro kontrolowana, no to wiemy, że czym większe pieniądze, tym więcej tej komunistycznej kontroli. Podobnie zresztą w mediach, może tego nie powiedziałem, ale wszystkie media głównego ścieku warszawkowego to albo są z nadania bezpośrednio towarzysza Kiszczaka, czyli to komuniści w ramach Okrągłego Stołu dali im jakieś tytuły prasowe, pieniądze, drukarnie, gdzie możliwość, na przykład wojskowe drukarnie, gdzie mogli drukować tam te swoje gazety, czy później telewizje, czy radia, a inne, tak zwane prywatne, wyrosły na pieniądzach, na biznesach kontrolowanych przez partię komunistyczną. No to wiemy, jak te pieniądze były kontrolowane przez partię, czy służby komunistyczne, no to wiadomo, że i treści, które będą nadawać te media, też będą kontrolowane przez te służby komunistyczne. No i dlatego jest tylko telewizja Idź Pod Prąd, tak można powiedzieć.
I radio.
i radio Idź Pod Prąd z siedzibą w Kielcach.
No skoro o przedsiębiorcach.
Tak, no, musisz mi przypominać, bo nie, no, jeszcze,
żarcik,
jeszcze wiesz, nie, wiadomo, że to jest... mówić, bo mamy magazyn papierowy Idź Pod Prąd w Empikach, w kioskach ruchu Jugarmont można znaleźć. Teraz wyrzucony, bo znaczy wyrzucony, wszystkie zostały wyrzucone z poprzednich miesięcy, bo Morawiecki podwyższył na czasopisma specjalistyczne VAT. No to wszystko z tym niższym VAT-em wcześniej musiało zostać wyrzucone, dopiero nowy numer. Także jeśli chcecie ten numer z końca zeszłego roku z Mike'em Pence'em na okładce, bardzo, bardzo rzeczowy, chyba najgrubszy w historii nasz numer, najbardziej obfity w treści. Tam także fragmenty przemówienia Mike'a Pence'a, to możecie zamawiać w naszym sklepiku.
Skoro o Morawieckim i o przedsiębiorcach było, no to Robert Seroka. Morawiecki wprowadził 9% podatek dla spółek i mam 400 tysięcy złotych straty za zeszły rok.
Tak, to jest zielone światło dla biznesu. Zielone światło dla średniej i małej przedsiębiorczości, myśmy mówili. To jest dokładnie tak jak za komuny. Jak Gierek mówił, że będzie zielone światło dla producentów trzody chlewnej, to od razu trzeba było się przesiadać na inny biznes, bo znaczy, że państwo zniszczy, komunistyczne, socjalistyczne państwo zniszczy akurat tę dziedzinę gospodarki. No to dokładnie teraz tak samo robi rząd Morawieckiego. Współczujemy, no ale no, trzeba się organizować. Tu wiem, że akurat nasz widz no, to robi dużo także w tej dziedzinie społecznej, ale apelujemy do innych przedsiębiorców. Naprawdę zacznijcie się organizować. Czy w oparciu o kluby Idź Pod Prąd, czy partię Ruch 11 listopada, czy jeszcze coś wymyślicie lepszego. Proszę bardzo. Ale zacznijcie myśleć o przyszłości swojej i swoich dzieci, bo inaczej ci właściciele niewolników wykręcą z was, a potem wyrzucą bankructwa, może i więzienie. To jest los polskiego przedsiębiorcy dziś.
Ja teraz na miejscu producentów gier komputerowych, polskich producentów, którzy odnoszą sukcesy, uważałbym, bo Kaczyński zapowiedział, zielone że światło. Się nimi zaopiekuje.
Oj. Nie jest dobrze.
Nie jest dobrze. A jesteśmy tutaj na świecie bardzo cenieni w tej kwestii, więc pewnie będzie trzeba uciec znowu poza granicę.
Tak, pewnie trzeba przenosić produkcję gdzieś, nie wiem, na Cypr czy jakiś inny. Chociaż Morawiecki tam, zdaje się, w Brukseli powiedział likwidować raje podatkowe, jak Gomułka normalnie, dziadyga jedna.
Rafał Bąk. To nic, tylko czekać na wystąpienie Dudy w tym czeskim serialu. A tak na marginesie, to czeski film nabiera nowego znaczenia.
No Aleksander Ścioc to właśnie tak twierdził, że to jest wybudzenie śpiocha.
To jeszcze raz...
Mówię o tym, jak było, pojawiło się weto na ustawę o zmianie w sądownictwie.
Tak jest.
2017 rok, tuż po wizycie Trumpa zresztą, jako odpowiedź Polska. Biskupi kazali, no to on wykonał. Do widzenia.
Był na konsultacjach, tak. To teraz od pana Rafała. A propos, znowu błąd chyba właśnie popełniłem, na którym tutaj chcę zwrócić uwagę, więc przeczytam. Pan Rafał tak pisze. Ja wiem, że pan prowadzący wie, o co chodzi, ale ja na przykład nie słyszałem, więc proszę nie rzucać hasłami, tylko przedstawić temat w całości, bo się muszę domyślać, o co chodzi. Przepraszam bardzo, teraz znowu powinienem... dziękuję, że wykonałeś moją robotę tutaj.
Nie no, ja tak staram się myśleć o takich ludziach, tych z was, którzy nas albo oglądają na świeżo, albo sporadycznie i nie są tak mocno wkopani, bo przecież nasza praca, oprócz tego, że tu gadamy do was, no to ciągle ślęczymy i te newsy i kilkaset tych newsów trzeba niekiedy dziennie przerzucić, żeby do was mówić w sposób no, zorientowany, uporządkować to jakoś, ale nikt na to nie ma czasu, nie? Czyli no, naszym zadaniem i tu ja tego staram się pilnować, ale widzę, że jeszcze słabo, nie? Że trzeba najpierw pokazywać no, pewne tło, nie? A potem dawać komentarz już nie rzucając tylko hasłami, także napominajcie nas, dyscyplinujcie, będziemy się poprawiać.
Tak jest. I jeszcze raz Rafał Bąk rozkręcił się dzisiaj na czacie.
Pozdrawiamy.
A do Rzeszowa mam problem za każdym razem, żeby przylecieć z Anglii, bo w tej cenie to bym pewnie do USA doleciał.
Tak, no właśnie o tymśmy mówili, że tanie linie lotnicze powstały na linii Kraków-Emiraty, zdaje się, i stąd tylu ludzi pod Giewontem dziwnie przebranych, nie? Mhm. A dla Polonii, czy to z Chicago, czy z Nowego Jorku, czy z Kanady, czy z Wielkiej Brytanii i tak dalej, tu jakiegoś ranu w tą stronę, żeby państwo polskie, ma linie lotnicze przecież, nie? Państwowe, żeby tu zrobiło jakiś krok, żeby tanie linie rozbudowywać, tanie linie lokalne, żeby z takiego lotniska jak Lublin wszędzie było można dolecieć właśnie tam, gdzie są skupiska Polaków. Ja już nie mówię o codziennych lotach, ale niech będzie dwa razy w tygodniu jakieś, nie? No to tu, że tak powiem, nikt o tym nie myśli, tylko kierunek strategiczny Chiny i Iran. No to wod komunistyczna jak Amanda. Zawsze Polonia była wrogiem komunizmu, no to, to taki te połączenia nie za bardzo. No.
Nie chcą was tutaj. Piotr Serwatka. Jeżeli w Zakopcu wybudują meczet, to będzie kwestią czasu, jak zniknie krzyż z Giewontu.
No zapewne tak. No. To wiecie, to będzie szło. Ktoś tam zażąda, że to jest jakieś tam niezgodne z laickim czy muzułmańskim, no tu się lewactwo z islamem, tak jak we Francji, czy gdzieś połączy, no i nie zrobią, no.
Dobrze, teraz mam pytanie o podłożu duchowym bardziej. Marcin Pułak. Mój syn mówi, że nie chce być chrześcijaninem, ale ja jako chrześcijanin nie chcę mu się narzucać. To sprawiedliwy i uczciwy chłopak, ale czy modlitwami zapewnią mu drogę do nieba?
No, na pewno nie. Czy niestety nie, jakby powiedzieli niektórzy. Ja powiem na pewno nie, bo każdy musi podjąć swoją osobistą decyzję zawołania do Jezusa Chrystusa, jeśli zostanie przekonany, czy zgodzi się z tym przekonaniem, które Duch Święty już robi w sercu każdego z nas, że jesteśmy grzeszni. Bo jak człowiek się przekona, że jest grzeszny, że grozi mu za to sprawiedliwy sąd, czyli potępienie, no to wtedy szuka Bożej sprawiedliwości. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie właśnie to Duch Święty w Ewangelii Jana, jest zapowiedź Jezusa, będzie przekonywał ludzi. To Duch Święty już teraz robi. Oczywiście należy się modlić za swoich bliskich, żeby zwrócili się gdzieś w kierunku Jezusa Chrystusa. Można się modlić, żeby też Bóg dokonywał pewnych jakichś takich wstrząsów w ich życiu, bo tu profesor Dąbrowski, jeden z najsłynniejszych polskich psychologów, powiedział, że no człowiek zmienia myślenie pod wpływem kryzysu. No i coś w tym jest. Tu biblijne świadectwa też byśmy znaleźli. Może nie tylko pod wpływem kryzysu, są inne, ale kryzys
pomaga.
Pomaga. To jest tak, jak ktoś mówi, jak nie przez rozum, to przez dupę się nauczy. No to jest ten kryzys. Nie? I wtedy tak człowiek mądrzeje szybciej. Także można się modlić, żeby Bóg jakoś szczególnie zintensyfikował działania wobec tego człowieka, na którym nam zależy, no ale nie mamy pewności, bo to jest jego wolna wola. Jako pocieszenie mogę pani powiedzieć, że nasze dzieci patrzą na nasze
pan
życie.
Marcin, tylko
przepraszam, pan Marcin. Myślałem, że to mama, a to
ojciec.
Tata,
Marcin,
przepraszam,
tak.
Naszego widza. Nasze dzieci patrzą na nasz przykład, nie? I wiele lat niekiedy trzeba czekać, żeby zobaczyć tego owoce. Także proszę się nie zniechęcać, jeśli czuje się pan w tym osamotniony, proszę się z nami skontaktować. Mamy też i poradnictwo dla rodziców, właśnie też w tego typu przypadkach, może jakieś książki czy filmy panu polecimy, czy być może kontakt z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy, czy czekają na nawrócenie swoich bliskich, ale proszę nie ustawać w takim radosnym, pełnym poświęcenia, podążaniem za Jezusem Chrystusem. Pana dziecko, pana syn może krytykować, może to wyśmiewać nawet, ale to ciągle będzie dla niego gdzieś tu w tyle głowy takim przypomnieniem i takim kolcem do zmiany. Będzie go to uwierać w tym pozytywnym sensie, popychając czy dając tęsknotę, że jest jednak inne życie.
Czyli dobre świadectwo.
Zawsze
potrzebne. No to była uwaga do mnie, to teraz na koniec coś pozytywnego. Co prawda nie do mnie, ale do programu. Grażyna Zielińska. Świetny program, jak zwykle, najlepsze źródło informacji w Polsce. Media rządowe dopiętnie dorastają.
Tak, uważam, że ta informacja naprawdę nie przebiła się, chociaż jest z innych mediów, my tylko podaliśmy komentarz, ale sama źródłowa informacja pojawiła się gdzie indziej, to nie została nagłośniona, o ile wiem, w żadnej innej telewizji, także wielkie podziękowania dla naszej słuchaczki z Niemiec, która nam podesłała to info, bo samiśmy go nie wykopali, no jeszcze musimy polepszyć nasze zdolności górnicze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ogłoszenia. Przypominamy, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego. Nazwa: Fundacja Twój Ruch, Organizacja Pożytku Publicznego, numer konta podany na ekranie. Dla tych, którzy nas słuchają, uwaga, czytam numer konta. 55 10 20 31 50 40 30 02 00 95 58 07. A numer KRS 40 45 62 259. A jeśli nie udało wam
teraz
się...
Teraz chyba źle podałeś numer KRS.
45 62 259.
No nie, 45 62 59.
Faktycznie.
Źle mam za dużo.
Jeszcze raz powtarzam, cyfrów. Dziękuję za czujność. 40 45 62 59.
O, teraz się zgadza. Zdaje się, że ten głównie numer KS jest najważniejszy. Nawet jak nie znacie numeru konta, a tylko nazwę fundacji KRS, to już wystarczy, ale spytam się Michała Fałka, bo on tymi sprawami się zajmuje. Przypominam, że fundacja Twój Ruch nie ma nic wspólnego z Palikotem i jego różnymi przedsięwzięciami. No chyba tyle, co zegarek polskiego właściciela z tymi, którzy później wywieźli go na wschód. Na swoich rękach wraz z wieloma innymi, bo nazwa Fundacji Twój Ruch została na bezczela. Zaprosiliśmy jednego z przedstawicieli partii Palikota, takiego młodego jakiegoś podrostka, nie pamiętam już jego jakoś zginął w tej polityce, na debatę, a za parę miesięcy oni nam ukradli nazwę dla swojej partyjki. No to sąd oczywiście powiedział, że to się nikomu nie kojarzy. Partia Twój Ruch i Fundacja nie ma żadnych skojarzeń. Do nas nawet dzwonili wyznawcy tam Palikota, mówiąc, jakie to on strategie powinien do walki tam z tymi, czy z tamtymi robić, także, a nikomu się nie kojarzy, to są polskie sądy, to właśnie prezydent Duda bronił tych sądów, także zero zdziwień, zero pytań.
A jeśli słuchasz nas i nie zdążyłaś zapisać tych numerów, to idź pod prąd.fm/mp3, tam znajdziesz dogrywki i można odsłuchać ponownie. Nie ma problemu. Również na YouTubie zawsze można obejrzeć powtórkę. Zachęcamy naszych widzów nie tylko do wyrażania opinii, szczególnie na Twitterze. Po przeczytaniu najnowszej książki generała Roberta Spaldinga, Niewidzialna wojna, piszcie tweety, mile widziane zdjęcia z książką, warto oznaczać generała, również na Facebooku. Warto to promować, może podawać również telewizji, hasztagi.
Tak, IPPTV, taki hashtag podawajcie, to będzie pokazywało, no, kto was skłonił do sięgnięcia po tę książkę, także adres generała Spaldinga, czyli małpa Robert Dolny podkreśnik Spalding, tak mniej więcej fonetycznie to przeczytałem, jak jest napisane, i do tego hashtag IPPTV, IPPTV. Jeśli ktoś chce dodać, można jeszcze hashtag Poland Stands with USA.
A w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka zachęcamy wszystkich naszych widzów, nie tylko tych najmłodszych, do wzięcia udziału w naszej akcji. Odwiedź swoich dziadków i zapytaj o ich wspomnienia z dzieciństwa, ciekawe historie rodzinne, anegdoty z przeszłości, kwestie obyczajowe czy ciekawostki z codziennego życia. Nagraj wszystko, co uznasz za godne zapamiętania. Forma dowolna, na przykład wywiad nagrany na telefonie, wywiad spisany, klip ze zdjęciami. Piszcie na kontakt małpa twójruch@net.net chyba.
No, mamy dzisiaj błędy.
.net, tak jest. kontakt@twójruch.net. Na wasze nagrania czekamy do końca stycznia. Najciekawsze z nich pokażemy w programie telewizji Idź Pod Prąd. Jeszcze raz powtórzę adres. kontakt@twójruch, bez polskich znaków, czyli twojruch.net.
To jest wspólna akcja telewizji Idź Pod Prąd i fundacji Twój Ruch.
A my już będziemy powoli się żegnać. Był to program telewizji Idź Pod Prąd, program o nazwie Dogrywka. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Zapraszam na kolejne programy w dniu jutrzejszym. Państwa i moim gościem...
Czyli rano radio, o której startuje?
Tak, rano o 8 audycja, tym razem godzinna, poranne tweetobranie, najważniejsze tweety i informacje podam rano.
A potem na 13 zapraszamy na serwis informacyjny i jak Bóg da na komentarz.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Stachowy wynika, niby chalefana.